Love Radio Kraków.
Ja nie mogę cały czas wyjść z podziwu nad tym, jak Martyna operuje czasem radiowym. To jest niesamowite. Jakby 5 sekund w studiu to jest jak dla Martyny 200 lat. Można zrobić tyle rzeczy. Można
Ale chodzi ci o to, że nie wiem, napiłam się i zakaszlałam?
Tak, a było ze 6. Ja już tutaj siedzę, wiesz, trzymam mikrofon, już zaraz startujemy. Nasi słuchacze czekają. A Martyna, easy, słuchajcie. Jeszcze sobie zrobi kółeczko dookoła stołu.
A pewnie, że tak.
Za nami rozmowa na temat polikultury. Naszym gościem był wspaniały Jakub Jagielski, który nas już opuścił, uśmiechnięty, odstresowany, czyli rozumiem, że poleca rozmowy w Off Radio Kraków. 10:30 jest na zegarze i mamy już naszą gościnię z nami, nie osobiście w studiu, ale jesteśmy połączone przez Zooma i ja może zrobię krótki wstęp, dlatego, że to jest taki moment, kiedy doceniam magię internetu i mediów społecznościowych, chociaż najczęściej na nie pomstuję i mam ich dość i uważam, że są piekłem na ziemi, to jednak są takie momenty, kiedy robią swoją robotę i robią to fantastycznie i można w internecie spotkać osoby, które tworzą wokół siebie ciekawy, wartościowy świat. I taką osobą jest Maria Kuczkowicz, która będzie teraz naszym gościem, z którą się serdecznie witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję za zaproszenie i witam oczywiście też wszystkich słuchaczy i panie prowadzące.
My się bardzo cieszymy, że przyjęłaś nasze zaproszenie z entuzjazmem. Dużo mamy pytań, a przed nami maksymalnie 30 minut rozmowy, czyli niewiele czasu, zatem zaczynamy. Ty, Maria, poprosiłaś mnie o wysłanie pytań wcześniej przed audycją i tak. My z Martyną mamy taką trudność w spisywaniu pytań, bo my jesteśmy takie gaduły, co tak, jak takie panie, które na wsi w jakiejś chałupie wieczorem sobie usiądą i tam jakieś
herbatkę,
groch łuskają.
Ja nawet wiem, jak ten proces wysyłania pytań u Ety wyglądał. Tak mogę przypuszczać. Mogę spróbować.
No spróbuj.
Okej, to było tak. Ach, pytania, no dobra. Co mi tam ślina na język przyniesie? I tak będzie to, co będzie.
Nieprawda. I żeby ci udowodnić,
mogę
że to nie...
wtrącić,
tak, proszę.
Proszę bardzo.
Ja chciałam powiedzieć, że jak przeczytałam tą listę pytań, to ja już od razu wiedziałam, że to dla mnie nie będzie możliwe, żeby się wyrobić z tym wszystkim, co chciałabym odnośnie tych pytań powiedzieć w pół godziny, więc no nie właśnie. Wiem, jak to zrobimy. Ja też jestem gadułą.
Tak. Bardzo dobrze.
To słuchajcie, ja mam taki pomysł, który nas może zbliżyć do sukcesu. Zacznijmy od pierwszego pytania.
Dobra.
O, tak.
I to moje pierwsze pytanie jest pytaniem ogólnym, dlatego że zarówno my tutaj w studiu, jak i nasi słuchacze, podejrzewam, chcieliby ciebie poznać. Ty prowadzisz taki, nie wiem jak to do końca nazwać, tak ogólnie można byłoby to nazwać projektem, który nazywa się w imieniu...
Ja też tak to nazywam.
Właśnie, to jest tak. Chyba najbardziej pojemna nomenklatura, w imieniu tych, co nie mówią. I tak nazywa,
tak
to, tak nazywa się twój fanpage na Facebooku, pod takim też hasłem można cię znaleźć na Instagramie. I takie też są hasła zawarte w twoim blogu, który prowadzisz. I ja szukając tam, wertując, czytając o tobie, doszłam do takiego cytatu, który brzmi: z miłością do zwierząt się urodziłam. I ty trochę piszesz w mediach społecznościowych o tym, ale chciałabym, żebyś nam opowiedziała, jak to z miłością do zwierząt się urodziłam. Czyli co, byłaś, wiesz, miesięcznym dzieciakiem, który... Wiesz, podążał za psem po domu. Nie, miesięczne dzieci chyba jeszcze nie raczkują, nie? Jak to wyglądało?
Ja tego nie pamiętam, ale myślę, że tak mogło być. Znaczy, to zdanie znaczy dokładnie to, co znaczy. Mm-hmm. I ja generalnie jestem osobą, która bardzo mocno wierzy w to, że są osoby i są ludzie, którzy rodzą się po prostu ze swoim powołaniem. I wydaje mi się, że ja należę do tych szczęśliwców. Dlatego, że... Ja nie pamiętam oczywiście wszystkich swoich najwcześniejszych lat. Mam tylko to, co opowiedzieli mi o mnie rodzice i osoby, które znały mnie jako małą dziewczynkę. I może ja opowiem taką historię, która doskonale chyba obrazuje to, jakim ja byłam dzieckiem i jaki już wtedy miałam stosunek do zwierząt. Przyjeżdżał do nas lekarz weterynarii, taki wiejski, ponieważ ja po prostu pochodzę z małej wsi. Jabłonka to jest pod Babią Górą.
Czyli ten groch wieczorem w chacie dobrze wymyśliłam.
Tak jest. Dokładnie. I on zawsze, jak do nas przyjeżdżał, to ja po prostu się do niego przylepiałam i z takim ogromnym zainteresowaniem oglądałam, co on tam robi z tymi naszymi zwierzętami. I w pewnym momencie, i on zawsze jak mnie spotyka i moją mamę, to wspomina właśnie to zdanie, które do niego powiedziała 4-letnia dziewczynka, że jak ty będziesz już stary, to ja będę robić to, co ty. I okazało się...
Jest już stary, tak?
Że... Tak, że mała Marysia dzisiaj ma 32 lata, jest lekarzem weterynarii i zajmuje się wspaniałą grupą zwierząt, która uważam jest najbardziej wyjątkowa i są to dzikie zwierzęta, a tak dlatego uważam, że są to zwierzęta, które są bardzo często niedoceniane. Są to zwierzęta, które są niezbędne nam do życia w życiu codziennym, a my bardzo często ich nie zauważamy, nie szanujemy. Każde z nich ma swoją określoną rolę do spełnienia w środowisku naturalnym, dzięki czemu my w dobrych, odpowiednich warunkach możemy na tej planecie naszej żyć i funkcjonować. Bardzo wiele im zawdzięczamy. I ja też między innymi właśnie chcę to ludziom przekazać swoim projektem i tym, co robię.
Czy to jest też trochę tak, bo właśnie, to jest jedno z tych pytań, które nie były przewidziane, okej? Okay? Może być?
Dobra. Martyna, z największą przyjemnością.
Ja z kolei wychowałam się w mieście średniej wielkości, ponieważ w Gliwicach na Śląsku i mieszkałam koło rynku, a jak to rynek, no to bardzo dużo gołębi się tam kręciło. No i pamiętam, jasne, że dzieciaki z mojego podwórka z lubością te gołębie goniły i gdzieś tam je przeganiały. I szczerze, ja po prostu wpadałam w absolutną histerię i zaczynałam krzyczeć i płakać, żeby absolutnie tych gołębi nie przeganiały, bo gołębie się boją i niech się wszyscy po prostu, niech się zmywają stąd wszyscy. Czy mała Marysia też tak funkcjonowała w społeczeństwie?
Tak, myślę, że na pewno tak funkcjonowała w społeczeństwie i myślę, że mała Marysia była właśnie z tego głównie znana. Gdyby zapytać osobę każdą, która znała mnie jako małą dziewczynkę, czy później nawet starszą osobę z takiego mojego bliskiego otoczenia, to zawsze wszyscy będą kojarzyć mnie ze zwierzętami i z tym, że no, cechuje mnie bardzo duża empatia i wrażliwość właśnie w stosunku do tych istnień po prostu. I myślę, że tak właśnie by było. To teraz... Ja bym je pewnie dokarmiała, chociaż dzisiaj mam już zupełnie inną świadomość, bo to też nie jest tak, że to pokazywanie tej takiej nieograniczonej miłości w stosunku do zwierząt czasem chciałoby się pomóc, czasem robi się za wiele i można naprawdę tym zwierzętom zaszkodzić, więc dzisiaj mam już też inną świadomość, tak? Jestem lekarzem weterynarii, zajmuję się tymi dzikimi zwierzętami, więc też wiem, co im szkodzi, co można robić, czego nie. No ale jako małe dziecko tak, no wiadomo, z małych dzieci to wylewają się emocje, a dopiero potem myślą. I też wielu rzeczy jeszcze się nie rozumie jako dziecko, ale tak. Myślę, żebym się odnalazła właśnie w takiej osobie narysowanej tutaj właśnie przez ciebie, tak?
Też na pewno. Kolejna dygresja, czyli czytałam ostatnio taką książkę Patryka Pufelskiego, Pawilon małych ssaków. Nie wiem, czy już miałaś przyjemność, a jeśli nie, to polecam. Tam był taki moment, kiedy on opowiada o tym, kiedy był nastoletnim, ale takim mało nastoletnim, 13-14-letnim wolontariuszem w Oliwskim Zoo w Gdańsku. I zajmował się zwierzątkami, które żyły w takiej zagrodzie, wiesz, takim mini zoo, jak są w ogrodach zoologicznych, czyli kozy, owce, takie jakieś lamy i tak dalej. No i mówił, że tam była taka koza, która była bardzo niesforna, no i że ona mu kiedyś wskoczyła, że tak powiem, na klatę, na brzuch i go to bardzo zabolało. No i w momencie, w którym jakby jako nastolatek chciał jej oddać, już uniósł nogę, żeby ją kopnąć, to podeszła do niego babeczka, która tam się właśnie zajmowała tymi zwierzętami, powiedziała: słuchaj, jeszcze raz spróbuj to zrobić. One mogą, ty nie możesz. I powiedział, że to jest jedna z najważniejszych lekcji, jakie w życiu dostał tak naprawdę tak, od kogoś. Tak. I to też mi się tak skojarzyło właśnie z taką etyką pracy osoby, która się dzikimi zwierzętami zajmuje. Czyli one mogą, ty nie możesz.
Tak, no my jesteśmy na troszeczkę wyższym poziomie, jeśli chodzi o emocjonalność, może niekoniecznie, bo niektóre gatunki zwierząt, tak jak słonie azjatyckie, poziomem uczuciowości no, są dokładnie takie same jak my. Jest wiele takich gatunków, ale faktycznie no, my jako ludzie no, podejmujemy decyzje trochę bardziej świadomie od zwierząt i powinniśmy od siebie też więcej wymagać po prostu. Też w kontakcie z tymi zwierzętami i to rozumieć. To ze zwierzętami jest trochę jak z dziećmi. One bardzo wielu rzeczy nie rozumieją. Także no, trzeba być wyrozumiałym w niektórych sytuacjach. Ja dostałam, jako lekarz weterynarii byłam wielokrotnie pogryziona, podeptana. Mam do dzisiaj na przykład właśnie po jednym z niedźwiedzi brunatnych, którymi się zajmowałam w sierocińcu, mam bliznę na ręce. To jest w ogóle bardzo wzruszająca historia. Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie to wszystko tutaj opowiedzieć.
Słuchaj, dawaj.
Może opowiem tą historię, bo ona jest wzruszająca, ona jest przepiękna i zostanie ze mną na całe życie, nie tylko w tej bliźnie i nie tylko ta blizna mi o tym przypomina. Miałam okazję odchowywać małe niedźwiedzie w sierocińcu, które były z różnych powodów osierocone. Oczywiście najczęściej, właściwie zawsze było to w wyniku działalności człowieka. Część z tych niedźwiedzi straciła swoje matki w wyniku kłusowniczej działalności ludzi w Rosji. Część w wyniku nieodpowiedzialnego zachowania się w lesie, ponieważ niedźwiedzie są takimi bardzo wyjątkowymi pod względem snu zimowego zwierzętami. One nie hibernują tak jak jeże czy nietoperze, ale zapadają w sen zimowy, więc mają bardzo płytki sen. Jest w stanie z tego snu wybudzić je każdy obco i głośno brzmiący dźwięk. Jak one się poczują zagrożone, to są w stanie w środku zimy uciec i nie wracają już do tego miejsca. A zima jest czasem, kiedy małe niedźwiedzie przychodzą na świat. Więc jest to bardzo taki no, wrażliwy moment w życiu właśnie tych niedźwiedzi. I jak matka się czegoś wystraszy, to ona bardzo często ucieka z tej gawry i już nie wraca, zostawiając tam swoje młode. I część tych niedźwiedzi właśnie w taki sposób też do nas trafiała, tam do tego sierocińca. No i kiedy te niedźwiedzie, my oczywiście odchowywaliśmy je tak, żeby je nie oswoić, to była jedna z najważniejszych zasad, bo jeżeli duże zwierzę, zwłaszcza dużego drapieżnika, człowiek oswoi podczas odchowu, to zwierzę nie nadaje się już do wypuszczenia na wolność, bo zawsze będzie wchodzić w konflikt z człowiekiem i zawsze będzie za tym człowiekiem podążać i niestety to się tragicznie zwykle dla tych zwierząt kończy, albo zostają odstrzelone, albo zamykane w niewoli, więc my wiedzieliśmy, że musimy je odchowywać tak, żeby one były w pełni dzikie, żebyśmy je naprawdę mogli na tą wolność wypuścić. I pamiętam, był taki wieczór, kiedy one, to już był czas, kiedy one przebywały już w wolierze zewnętrznej. Ta niedźwiedzica nazywała się Iriska i to była jedna z niedźwiedzic, która miała trafić do cyrku, miała zostać sprzedana do cyrku. Jej matka oczywiście została zabita przez kłusowników. Ten sierociniec, w którym ja pracowałam, odebrał, no przechwyciliśmy po prostu te niedźwiedzie, dostaliśmy cynk, że tak powiem, że taka sytuacja się zdarzyła. No i one trafiły do naszego sierocińca i ta Iriska była bardzo nieporadnym niedźwiedziem. Ona zawsze gdzieś tam odstawała z tyłu, jak się uczyła właśnie wspinania po drzewach w tej wolierze, to zdarzyła się właśnie ta niefortunna sytuacja, do której w końcu teraz już dojdę. Więc rozległ się pewnego wieczoru, pamiętam, taki straszny wrzask w tej wolierze i my już wiedzieliśmy, że coś się tam dzieje niedobrego. Więc biegiem po prostu do tej woliery. No i zauważyliśmy oczywiście tą Iriskę na górze, na gałęzi drzewa z utkniętą pomiędzy gałęzią i pniem nogą. No i oczywiście trzeba było tego niedźwiedzia szybko ratować, więc ja nie zastanawiając się w ogóle właściwie nawet przez krótką chwilę zaczęłam się wspinać po tym drzewie, no i ściągać tego niedźwiedzia stamtąd. Najpierw wyciągnęłam jej tą łapę, ona była tak spanikowana, że po prostu zaczęła mnie gryźć. No i właśnie dzisiaj mam taką pamiątkę na ręce po tym spotkaniu, po tym zdarzeniu właśnie. Ugryzła mnie bardzo mocno, ale jakby ja wtedy tego w ogóle nie czułam, bo byłam przeszczęśliwa, że się udało tego niedźwiedzia ściągnąć, że nie ma złamanej łapy przede wszystkim, że będzie można tego niedźwiedzia wypuścić.
To ja korzystając z tej historii i z tego, że wspominasz o tym sierocińcu dla niedźwiedzi w Rosji, informuję naszych słuchaczy, że Maria nagrała film Niedźwiedzia rodzina, który jest dostępny na YouTubie, który jest niesamowitą dokumentacją twojego pobytu w tym właśnie ośrodku.
Tak jest.
A chciałam cię zapytać o to, jak zatem wygląda opieka nad takimi niedźwiedziami, jeżeli musimy założyć, że przyjmujemy wszelkie środki ostrożności, żeby te zwierzęta się nie oswoiły z człowiekiem. Gdzieś, nie pamiętam w którym miejscu, czy to był jakiś post, czy może ten film, była taka informacja, że nie można rozmawiać za dużo przy tych zwierzętach.
Tak jest. Mhm. Nie wolno robić bardzo wielu rzeczy. Trzeba przede wszystkim na początku, kiedy one trafiają i jeszcze nie widzą, to trafiają do takiego bardzo ciemnego pomieszczenia i takich drewnianych, ciemnych kojców, w których są no, po prostu przetrzymywane. Chodzi o to, żeby jak najbardziej ograniczyć kontakt takiego niedźwiedzia z człowiekiem, czyli my opiekowaliśmy się, czy zbliżaliśmy się do tych niedźwiedzi tylko i wyłącznie wtedy, kiedy było to niezbędne, czyli na początku podczas karmienia z butelki, no i oczywiście potem tak zwanego odsikiwania, bo trzeba wymasować po karmieniu brzuszek takiego niedźwiedzia, żeby się wysikał, no i wiadomo,
zrobił. To normalnie robi niedźwiedzia mamusia, masuje brzuszki, tak?
To normalnie robi niedźwiedzia mamusia, tak jest. Dlatego my musieliśmy być niedźwiedzimi mamusiami. Natomiast najważniejsze właśnie było to, żeby się do siebie nie odzywać, żeby te niedźwiedzie nie zapamiętywały ludzkiego głosu. Nosiliśmy takie siatki na twarzach czarne, które zasłaniały nam te twarze, żeby te niedźwiedzie nas nie rozpoznawały, kiedy już otworzyły oczy. I ciągle chodziliśmy w tych samych strojach, śmierdzących niedźwiedziami, właśnie dlatego, żeby te niedźwiedzie zapamiętywały, czy odchowywane były tylko i wyłącznie w tym swoim zapachu, żeby nie ciągnęło ich do zapachu ludzi. No i kiedy zaczynały otwierać oczy, czyli jak najszybciej trzeba było po prostu tej samodzielności i samodzielnego pobierania pokarmu tych niedźwiedzi nauczyć, więc najpierw oczywiście uczyliśmy je z miski tego jedzenia, potem wykorzystywaliśmy takie drewniane urządzenie, które miało ścianki oddzielające czy zapobiegające widokowi ludzi i sąsiednich niedźwiedzi, czyli ich tych niedźwiedzi, z którymi były one utrzymywane w tej wolierze, żeby niedźwiedź podczas pobierania pokarmu nie zapamiętywał tego, że podczas karmienia jest obecny człowiek i drugi niedźwiedź, żeby ten niedźwiedź miał świadomość tego, że on musi sam o swój własny pokarm zadbać, że on jest sam za to odpowiedzialny. I bardzo szybko trzeba przestać do woliery przychodzić. Potem wysypywaliśmy właściwie tylko owoce, otwieraliśmy też bramy tej woliery, żeby te niedźwiedzie swobodnie mogły po okolicznych lasach chodzić, uczyć się samodzielnego pobierania, znajdowania, poszukiwania tego pokarmu. Więc absolutnie nie było mowy o żadnym głaskaniu, przytulaniu, nic z tych rzeczy. Wszystkie czynności do minimum ograniczane, żeby po prostu ich nie oswoić.
W twojej historii było więcej takich wyjazdów. Nie wiem, czy to był wolontariat, czy to te niedźwiedzie to był wolontariat jakiegoś typu?
Tak.
Tak. Tak. Więc były i słonie, były żółwie w twojej historii. Dlaczego? Po co? Nie ma co robić u nas? Nie mamy dzikich zwierząt, którymi się można opiekować?
Może ja powiem, jak to jest. Właśnie teraz, w tym momencie akurat już od kilku dobrych lat bardzo mocno angażuję się w rehabilitację naszych polskich też dzikich zwierząt, jak najbardziej. W Małopolsce ubolewam nad tym strasznie. Nie ma tak naprawdę jakiegoś dużego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, które mogłoby działać i być takim ośrodkiem z prawdziwego zdarzenia. Ja bardzo chciałabym taki ośrodek otworzyć. To jest moje marzenie. Natomiast niestety, no, trzeba najpierw uzbierać na to pieniądze. Jest to bardzo kosztowna inwestycja. Mam nadzieję, że może kiedyś się to uda sfinalizować. Natomiast wracając do tego pytania, dlaczego najpierw zaczęłam wyjeżdżać? Zresztą ja powiem szczerze, że mi bardzo tego brakuje i ja bardzo potrzebuję też gdzieś, cały czas mam jakieś takie momenty, że bardzo bym chciała jeszcze gdzieś pojechać, gdzieś pomóc. Mam nadzieję, że ostatni wyjazd do żółwi morskich, bo byłam tam dwa razy, ostatnio pomagałam małym żółwiom docierać do morza. A mam nadzieję, że takie wyjazdy to, że ten wyjazd jakby nie był już ostatnim moim wyjazdem tego typu, ale wracając w końcu jeszcze raz do tego pytania, mam 10 tysięcy myśli w głowie, przepraszam.
To tak jak my, spoko.
Więc wszystko się zaczęło od mojego wyjazdu na wakacje na wyspę Zakynthos, która jest taką ostoją żółwi morskich kareta-kareta i jest to miejsce w Europie, czy w Grecji tak naprawdę, gdzie te żółwie gnieżdżą się najliczniej właśnie tam na tej wyspie. I jadąc tam na wakacje, miałam oczywiście w zamyśle zobaczenie tych żółwi, bardzo chciałam je zobaczyć, ale oprócz tych żółwi zobaczyłam też tysiące ich problemów, z którymi się tam zmagają, które mnie po prostu powaliły. Żółwie zjadające plastikowe reklamówki, bo mylą je z meduzami, masakrycznie zanieczyszczone morza, które powodują to, że one się zaplątują w różne przedmioty, zaplątują się w pozostawiane w wodzie sieci rybackie, co prowadzi do amputacji ich płetw. Bardzo często są ranione przez łodzie turystyczne, ponieważ nieświadomi niczego turyści bardzo często korzystają z tych właśnie wycieczek tak zwanych, które polegają na tym, że łodzią turystyczną otacza się takiego żółwia, żeby go można było zobaczyć. To zwierzę jest tam zestresowane, próbuje uciec pod tą łodzią, bardzo często dostaje śrubą łodzi, zostaje zraniony w głowę, w karapaks. Także bardzo dużo różnych problemów, ale to wszystko, generalnie ja uważam, że ten wyjazd na ten Zakynthos, na tą wyspę właśnie, to był początek pomysłu mojego projektu. Bo już sam wolontariat z żółwiami morskimi był punktem zwrotnym w ogóle w moim życiu. I tam właśnie na tym Zakynto spotkałam dziewczynę, która powiedziała mi, że istnieje ośrodek rehabilitacji żółwi morskich pod Atenami i tak się o nim dowiedziałam. I kiedy to usłyszałam, pomyślałam sobie, że to jest miejsce, w które ja muszę za rok przyjechać. No i tak się stało. Złożyłam wniosek, zostałam przyjęta jako wolontariusz, pojechałam. I tam moje życie się totalnie odmieniło. Będąc wśród tych zwierząt, wśród tego ich cierpienia, bardzo często właśnie z nieświadomości społeczeństwa, bo stąd to wszystko się bierze. Próbując ratować te żółwie z połkniętymi reklamówkami, haczykami rybackimi, z poranionymi, niejednokrotnie umierającymi. Żółwie morskie, wiem, że to, co powiem, jest bardzo smutne i drastyczne, ale żółwie mają w ogóle bardzo powolną przemianę materii, więc one umierają bardzo długo. To nie jest tak jak w przypadku ssaka na przykład, czy ptaka, który gdzieś tam zostanie poważnie uszkodzony, to nie mówię, że to jest oczywiście lepsza opcja. Natomiast no, myślę, że to jest straszne, że one cierpią jednak dłużej, te żółwie morskie. Często trzeba było im to cierpienie skracać, bo nie dało się już nic więcej zrobić, więc jakby przytłoczona tym wszystkim, co tam zobaczyłam, doznałam całkowitej zmiany wewnętrznej i po powrocie do domu już nic nie było takie samo. Ja już wiedziałam, że ja nie mogę wrócić do porządku dziennego i że to nie jest tak, że ja sobie odbębniłam wolontariat, przyjechałam do domu i mogę to tak zostawić, tylko ja już wiedziałam, że już nigdy więcej nie odwrócę głowy od tych zwierząt, że to jest coś, o czym trzeba opowiedzieć społeczeństwu, bo społeczeństwo musi być tego świadome, bo inaczej ta sytuacja tych dzikich zwierząt, ginących gatunków się nigdy nie zmieni, jeżeli nie będzie wzrastać świadomość społeczna. I tak powstał projekt W imieniu tych, co nie mówią. Najpierw powstał blog, zaczęłam pisać. To był pierwszy artykuł, który napisałam 10 lat temu, w 2013 roku. Właśnie dotyczył żółwi morskich i był zatytułowany Pułapki czyhające na żółwie kareta. I to jest pierwszy artykuł, który powstał na stronie W imieniu tych, co nie mówią. Potem zaczął się fanpage na Facebooku i tak to trwa do dzisiaj.
Czy więcej jest w tobie wściekłości czy wyrozumiałości? Bo podczas kiedy opowiadasz o tej sytuacji z żółwiami morskimi, to ja już widzę, że tak prawa noga moja nie przestaje chodzić, moje usta się zaciskają i zęby i już zaczęłam się trzymać za ręce, żeby przypadkiem nikomu nie zrobić krzywdy.
A w studiu jestem tylko ja.
Tak, więc zastanawiam się, no jakby, bo podejrzewam, że ta sytuacja, o której mówisz, wywołała w tobie bardzo dużo różnych emocji. No i chciałabym trochę przyjrzeć się temu, co ci przez te wszystkie lata towarzyszy. Czy zaczęło się od złości, czy od czegoś innego?
Zaczęło się od oczywiście, mam takie momenty na pewno w życiu, kiedy jestem wściekła i mam po prostu ochotę wszystkim to wykrzyczeć. I też w tym pomaga mi trochę moja strona. Natomiast przez te wiele lat, kiedy zajmuję się tym i kiedy prowadzę też działalność edukacyjną, bo to jest taka jedna z ważniejszych ról tego mojego projektu, to dochodzę do wniosku, że to do niczego nie prowadzi. I najważniejsze jest to, pomimo tego, że ja bardzo emocjonalnie o tym opowiadam, kiedy prowadzę wykłady, prowadzę je bardzo emocjonalnie, to jednak staram się gdzieś tam te swoje nerwy trzymać na wodzy, chociaż są takie momenty, że chciałabym wybuchnąć. No, jesteśmy ludźmi, to jest nie do pominięcia. Są też takie momenty, kiedy chciałabym się poddać, bo mam już dosyć i ręce mi opadają i po prostu nie mam już siły walczyć z wiatrakami i uderzać o ściany. A niestety jest bardzo wiele w społeczeństwie takich osób opornych, które nie chcą słuchać, które nie chcą też niczego zmieniać, bo jest tak wygodnie, bo po co w ogóle cokolwiek w tym życiu robić. Ja zawsze używam argumentu dla osób, które jakby, bo wiem, że nie każdego cechuje empatia w stosunku do zwierząt. Niektórzy się z tym rodzą, inni to nabywają w trakcie swojego życia, a niektórym zwierzęta są totalnie obojętne i ja wtedy używam jednego z najważniejszych argumentów, jakie znam, to właśnie takiego, który brzmi, że nasze przebywanie na szczycie drabiny ewolucyjnej właśnie zawdzięczamy tym wszystkim organizmom, które na tym szczycie tej drabiny nas utrzymują. Jeżeli wyciągniemy kilka szczebli tej drabiny, to polecimy na łeb, na szyję razem z tymi wszystkimi zwierzętami i też roślinami. No, ich życie jest nierozerwalnie związane z naszą przyszłością. To nie jest tak, że człowiek, nie wiem, zniszczy tą planetę i będzie w stanie tutaj sam przetrwać, bo jest panem i władcą. No, myślę, że to powinno nas nauczyć bardzo dużo pokory. I mnie praca z dzikimi zwierzętami i poznawanie, uświadamianie też sobie ich roli w środowisku uczy bardzo dużo pokory. I to jest właśnie to, myślę, co należy ludziom przekazać. Także ja sobie, tym się kieruję.
Ja sobie wyobraziłam, że to, o czym mówisz w sytuacji, gdybyśmy byli dzisiaj w jakimś takim punkcie stabilnym, punkcie równowagi pomiędzy naturą i tym, co w tej naturze robi człowiek, to o czym opowiadasz, byłoby czymś takim niesamowicie dobrym, szlachetnym, bardzo też takim potrzebnym. A ja mam takie wrażenie, że my jesteśmy dzisiaj jak bardziej jak tonący okręt, że te twoje działania, które są niesamowicie potrzebne, to jest właściwie takie ratowanie się, a nie utrzymywanie się w dobrym punkcie, wiesz, spokojnego dryfowania. Więc to też musi budzić takiego dużo napięcia, skoro w tyle głowy jest cały czas perspektywa, że wiesz, że to jest właściwie walka o to, żeby przetrwać, żeby te zwierzęta przetrwały, żeby ta natura w jakimś takim jak najbardziej naturalnym systemie przetrwała. Masz też takie przemyślenia na ten temat?
Ja w ogóle bardzo często się łapię na takich momentach, bo ja mam mnóstwo pomysłów w głowie. Cały czas po prostu siedzę, bardzo często siedzę i rozmyślam, jakby jakiś temat przedstawić, żeby on pociągnął po prostu jak najwięcej tych ludzi, jak najwięcej i jak najintensywniej tych ludzi właśnie zainteresować po prostu. Więc i tworzę i filmy, i piszę, i zaczęłam teraz prowadzić te wykłady. Staram się po prostu z każdej strony to ugryźć i to jest właśnie mniej więcej to, o czym ty tutaj wspomniałaś przed chwilą, że czasami już nie wiem, jak to zrobić, żeby dotrzeć do tego społeczeństwa, nie? I są takie momenty, że się czuję trochę taka zdesperowana. Ale działam. No, ale, na pewno nie pomaga mi jeszcze to, że jakby jestem w tym wszystkim sama, bo chciałabym właśnie zaznaczyć, że to wszystko, co się pojawia na stronach, wszystko, co się dzieje w projekcie, no to jest właściwie tylko i wyłącznie moja praca. Ja prowadzę 4 strony, prowadzę wykłady, pomagam dzikim zwierzętom, które do mnie trafiają, staram się rozwijać ten projekt, żeby on mógł być coraz silniejszy, coraz bardziej przekonujący. No także no nie jest, to też nie ułatwia sprawy na pewno.
Tak, ale powiedziałaś też, że to ma dla ciebie wartość terapeutyczną, więc wydaje mi się, że też w pewien sposób, korzystając z aż tylu platform wyrazu, no to wyładowujesz te wszystkie emocje, które w tobie narastają, no bo siłą rzeczy musi ich być absolutnie masa. Więc pytanie, tak, czy byłabyś w stanie podzielić się tym swoim, tą swoją autoterapią z kimś z zewnątrz?
Ja generalnie uważam, że jeżeli spotyka się z bardzo trudnymi rzeczami, w moim przypadku to są właśnie jakieś takie ściany odbijające się echo od jakichś tam zatwardziałych serc, którzy nie chcą po prostu słuchać tego, co ja mam do powiedzenia w imieniu tych zwierząt, bo ja sobie tego nie wymyśliłam, tylko byłam świadkiem tego, co widziałam. A druga strona medalu to są z kolei zwierzęta, które staram się ratować i niestety, jak to w życiu bywa, nie wszystkie uratować się udaje i bardzo często niestety one umierają. I to są takie chyba najtrudniejsze części tego wszystkiego, co ja robię. I myślę sobie, że nie da się pominąć tych negatywnych emocji. Trzeba je po takich zdarzeniach, które bolą i gdzieś tam uderzają człowieka, że trzeba je po prostu przeżyć i przetrwać i trzeba to gdzieś tam przepracować i to musi minąć. Ja miałam na przykład w trakcie swojego właśnie projektu prowadzenia rok, w którym nie napisałam na żadnej ze swoich stron ani słowa, bo był taki moment, kiedy przechodziłam przeogromny kryzys. Ale chciałabym teraz powiedzieć o pewnym bardzo ważnym i zwrócić się też może do słuchaczy, też do fanów projektu, czy też osób, które śledzą różne organizacje, osoby, które pomagają dzikim zwierzętom, przyrodzie, czy też robią inne dobre rzeczy, że czasem warto jest powiedzieć coś, czy napisać kilka dobrych słów takich miłych dla tej osoby, które podniosą je na duchu, bo ja wróciłam po tym roku do pisania tylko dlatego, że dostałam wiadomość od jednego z moich fanów, który napisał, nie pamiętam już dokładnie teraz imienia i nazwiska tej osoby, ale jestem mu przeogromnie wdzięczna, chyba nie wie, jaką robotę wykonał. Nie wiem, czy dalej mnie obserwuje, ale bardzo jestem mu za to wdzięczna. Napisał, że nie wie, co się dzieje tam ze mną na tej stronie, ale na pewno mnóstwo osób czeka na to, aż coś znowu napisze. I to było dla mnie, to był dla mnie taki kopniak, wiecie, taki. Także sama siebie zapytałam wtedy, co ty robisz, jak mogłaś w ogóle na tak długo to zostawić i nic nie napisać? No i faktycznie to był taki powrót po roku, aczkolwiek to nie było tak, że całkiem przestałam się zajmować dzikimi zwierzętami, bo ja wtedy to był bardzo intensywny czas, wtedy bardzo intensywnie właśnie rehabilitowałam ptaki polskie i jeże, więc też trochę usprawiedliwiałam się brakiem czasu, że po prostu odłożę to jeszcze za miesiąc, aż w końcu minął rok i nic nie napisałam. Przepraszam za to serdecznie wszystkie osoby, które wtedy to przeżywały, że tam się nic na tej stronie nie pojawiało, ale dzięki właśnie takim dobrym słowom czasem naprawdę one potrafią podnieść bardzo ludzi na duchu i być taką właśnie takim motorem napędowym.
I żeby nam się to więcej nie powtórzyło. Są takie osoby, które powinnyśmy tak, zapraszać dokładnie. Na całe 3-godzinne audycje, prawda, Eta?
Chyba tak. Tak. Bardzo żałuję, że dzisiaj nam czas już upłynął w zasadzie. Bardzo ci, Maria, dziękujemy za spotkanie. Ale za spotkanie to chyba na drugim planie dziękujemy, bo na pierwszym planie to dziękujemy za to, co robisz i że to, co robisz w ogóle było pretekstem do tego, żeby dzisiaj porozmawiać. Choć krótko, to myślę, mam takie przeczucie, że to była pierwsza po prostu nasza rozmowa,
tak,
ale nie ostatnia.
Bardzo mi miło, mam
ten podcast nazwiemy Rozmowa z Marią Kuczkowicz, część pierwsza.
Tak jest.
Dobrze.
Lekarz weterynarii, Maria Kuczkowicz, która prowadzi projekt, znajdziecie go w internecie, w imię tych, co nie mówią.
W imieniu, przepraszam,
tych, co nie mówią. Ja już mam, słuchajcie, jestem po 400 ml kawy, to jest na pewno za dużo dla mnie.
Jeszcze bardzo dużo emocji przez ostatnie pół godziny.
Muszę mindfulness, to też jest dobre, nie? Czasem się ma mindfulness, a czasem się ma mindfulness. Tak czy inaczej, Maria, bardzo dziękujemy za spotkanie, dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.
Piękna podróż.
Ja bardzo dziękuję, że mogłam się podzielić też tutaj z Państwem.
Do zobaczenia następnym
Naprawdę.
Razem.
Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku. Między 9 a 12 w audycji Off-On w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.